środku dnia.
Dziś, proszę Państwa, obejrzymy sobie rynek pracy w Wielkopolsce. Pretekstem jest tegoroczny barometr zawodów przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. A wyjaśniamy od razu, że barometr zawodów to jednoroczna prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach. I z tego raportu wynika, że w naszym regionie mamy 33 zawody deficytowe, czyli takie profesje, w których brakuje pracowników. Od 8 lat to najmniejsza liczba. To efekt zmian na rynku pracy. O tym mówi Agnieszka Kownacka z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.
Zawodów deficytowych jest mniej, a to dlatego, że zmieniła się też sytuacja na rynku pracy. Teraz mamy większe koszty zatrudniania pracowników, wzrosło wynagrodzenie minimalne i to fajnie dla pracowników, natomiast dla pracodawcy oznacza to większe koszty zatrudnienia pojedynczego pracownika. W związku z powyższym pracodawcy zatrudniają osób trochę mniej, no bo to też są dla nich wysokie koszty. Dlatego też spadła nieco lista zawodów deficytowych, ale też utrzymują się w tych zawodach deficytowych takie zawody, w których są braki kadrowe już od kilku lat. Mam tu na myśli przede wszystkim pielęgniarki, lekarzy czy nauczycieli. W branży budowlanej też bardzo brakuje pracowników.
I ja od razu Państwu zdradzę, że naszym gościem w tej godzinie w studio jest obecna obok mnie pani Iwona Derda, naczelnik Wydziału Oświaty w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
I ja tutaj już kątem oka widziałem, że pani potakiwała, kiedy słuchaliśmy tej wypowiedzi z Powiatowego Urzędu Pracy. I rozumiem, że z tą diagnozą pani się w pełni zgadza, tak. I to tak jest, tak?
Tak, w pełni. Rzeczywiście sygnały bezpośrednio od pracodawców naszej organizacji zrzeszonych, ale również ogólnie z rynku docierają takie, że rzeczywiście podwyższenie płacy generuje koszty, no i tym samym pracodawcy mniej zgłaszają zapotrzebowania, starają się w oparciu o to zatrudnienie, które mają wykonać zadania i w związku z tym rzeczywiście może to odzwierciedlać liczby, które zostały opublikowane w barometrze zawodów.
Czyli to już nam pokazuje, że ta diagnoza to nie jest tylko policzenie liczby zatrudnionych, albo inaczej, że te liczby nie wynikają z jakichś takich prostych rachunków, że te czynniki są bardzo złożone i różne.
Tak, tak, niewątpliwie tak. I dlatego też pewnie to jest pewna prognoza, która nam jakiś kierunek pokazuje. Natomiast z uwagi na to, że wiele zmiennych na to wpływa, nie jesteśmy w stanie tak dokładnie określić. Natomiast niewątpliwie, tak jak tutaj pani z Powiatowego Urzędu Pracy mówiła o tym stałym właściwie zapotrzebowaniu na nauczycieli, lekarzy, pielęgniarki i branżę budowlaną, to jest to, co od kilku lat już tutaj bardzo mocno widzimy. Było rzeczywiście tych zawodów więcej, troszeczkę ich zmalało, natomiast też są właśnie reprezentujące rzemiosło, które tutaj dzisiaj gości u Państwa w radio.
Tak, i zaraz jeszcze powiemy, jaka jest w ogóle pozycja Izby Rzemieślniczej i edukacji prowadzonej przez Izbę w tym całym systemie, który na rynek daje nam pracowników. Natomiast właśnie teraz jeszcze powiemy o tym, że w naszym regionie właśnie co trzeci zawód deficytowy dotyczy branży budowlanej. No i brakuje murarzy, cieśli, stolarzy, monterów instalacji budowlanych, ale też typowych pracowników budowlanych. Skąd takie braki? O tym jeszcze raz Agnieszka Kownacka z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.
Wynagrodzenie na stanowisku pracownika budowlanego, takiego ogólnobudowlanego, no ono jednak nie jest zbyt wysokie. W związku z powyższym też pracownicy patrzą na to, jakie są wynagrodzenia, czy przyszli pracownicy, jakie są wynagrodzenia. W związku z powyższym decydują się na podjęcie innych prac, wyżej płatnych. Popyt jest. Tak jak mówiłam, są zmiany na rynku pracy, my je widzimy. Wysokie koszty prowadzenia działalności, zatrudnienia pracowników. To wszystko wpłynęło na to, że w 2023 i w 2024, myślę, że nadal tak będzie, mamy obniżenie procesów rekrutacyjnych. I to skutkuje mniejszą liczbą ofert pracy. Porównując rok do roku oferty pracy, które zostały zgłoszone przez pracodawców do Urzędu Pracy, no to mamy spadek o ponad 3000 ofert. Więc to też świadczy o tym, że procesy rekrutacyjne obniżyły się. Niemniej jednak powiat poznański i miasto Poznań są takie szczególne na mapie rynków pracy w Polsce. My mamy tutaj najniższą stopę bezrobocia i najwyższe potrzeby, jeżeli chodzi o zatrudnienia pracowników, szczególnie w tych branżach prac prostych.
I znowu widziałem potakiwanie na pani twarzy, także rozumiem pani Iwono, że To są sprawy jasne, oczywiste. Tak się dzieje.
Oczywiście to się potwierdza w pełni z naszymi opiniami, które pozyskujemy z naszego środowiska. Jeżeli chodzi o takie już bliższe szczegóły, jakiego rodzaju zawody tu pan wymieniał poniekąd je, natomiast niewątpliwie poza tą branżą budowlaną widzimy również jakby te około zawody, te pracownicy tacy typowo do najprostszych prac wykonywania potrzebni. Tutaj oczywiście posiłkujemy się ludźmi z zagranicy, tak, w szczególności pewnie z Ukrainy, i to tak naprawdę pozwala nam pewnie dobrze realizować zadania, które mają firmy tutaj u nas na terenie naszego powiatu i Wielkopolski też oczywiście zakres funkcjonowania, tak? Natomiast niewątpliwie potrzeby edukacyjne i myślenia o tym, żeby promować kształcenie w tych zawodach, zachęcać młodzież do wyboru tych kierunków jest, no bowiem my musimy myśleć o tym, że sytuacja demograficzna kraju, a w szczególności naszego regionu jest taka, iż w niedalekiej przyszłości będziemy mieli bardzo dużo osób, które będą przechodziły na emeryturę, a coraz mniej uczniów, którzy będą absolwentami szkół i będą wybierały swoją ścieżkę edukacyjną, i będzie problem z zastępowalnością płynną kadr w firmach, które na naszym terenie funkcjonują.
Pani naczelnik, a to, że brakuje właśnie tych wykonawców, tych prostych prac, chociażby na budowach, czy to wynika z tego, że nasza młodzież chce koniecznie zdobywać wykształcenie i nie chce iść do tej fizycznej roboty, użyję tego słowa nieeleganckiego trochę, nie chce być tym fizolem pracującym?
No na pewno tak jest. Państwo na pewno widzicie w swoich domach, każdy z nas też ma w otoczeniu dzieci w rodzinie, wśród znajomych, które no, każdy z nich bardzo lubi telefon, przestrzeń internetową i generalnie najchętniej pewnie wykonywałoby w przyszłości, jak wiele już statystyk podaje, gdzieś zawody takie związane z branżą IT, tak? Gdzieś influencerzy im się marzą, inne zawody, a ciężka fizyczna praca mniej. Oczywiście no, część zawsze procentowa, jakiś udział grupy absolwentów szkół podstawowych wybiera to kształcenie, natomiast niewątpliwie jest coraz trudniej zachęcać młodzież do wyboru zawodów rzemieślniczych też, ale no, szczególnie w tej branży budowlanej, gdzie mamy do czynienia przecież z różnymi warunkami atmosferycznymi, trudnymi warunkami pracy, często na wysokości, tak, czy w innych miejscach, co no, nie zawsze jest po drodze dla tego młodego człowieka, ale trzeba próbować odkrywać te pasje, myślę, i zachęcać młodzież, bo takie osoby też są, które jednak chcą te zawody wykonywać.
No tak, ale ja tak teraz widzę, że to niekoniecznie musi być taki dobry trend, że wszyscy chcą się uczyć i edukować. No bo wtedy zabraknie wykonawców tych prostych czynności.
Tak może być, dokładnie tak. No dlatego musimy gdzieś szukać złotego środka i promować te zawody, pokazywać dobre strony ich wykonywania, zarobki, tak? Tu niewątpliwie w branży budowlanej na tych pierwszych stanowiskach, tak jak tutaj pani dyrektor z Urzędu Pracy, pani Kownacka mówiła, rzeczywiście te zarobki często nie są wysokie. W dodatku to zatrudnienie często sezonowe, więc mało atrakcyjne, bo każdy chciałby mieć umowę o pracę na stałe, pewne warunki i pracę pod dachem, więc pewnie mniej się decyduje osób na taki wybór. Natomiast no, to jest specyfika tej branży, tak? I po prostu, no, jeżeli już ktoś się decyduje, no to musi być świadomy, że tak będzie.
No to jeszcze podrążmy specyfikę tej branży. Branża budowlana, przypomnę, z brakiem pracowników boryka się od lat i to nie dotyczy tylko Wielkopolski. Problem jest w całym kraju. I o tym mówi Jan Styliński z Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.
Już ten brak pracowników szacowaliśmy w 2019-2020 roku na 150 do 200 tysięcy rąk do pracy. Z tym brakiem musieliśmy się borykać i mieć świadomość, że będziemy trochę wolniej budować i pewnie nie tak ambitnie, jak inwestorzy by oczekiwali. Na w roku 2022 ten brak się ewidentnie pogłębił. Z polskiego rynku ubyło prawie 300 tysięcy pracowników ukraińskich w budownictwie. Abstrahujemy od różnych innych obszarów, które są dla budownictwa istotne, jak na przykład transport, gdzie również wielu pracowników było, ale po wybuchu wojny ich na polskim rynku nie ma. I cały czas musimy się liczyć z tym brakiem.
Mhm. Tutaj ja tylko tak się może przyczepię do zwrotu użytego przez pana Jana. Powiedział, że brakuje 120 tysięcy rąk do pracy. To tak by oznaczało, że 60 tysięcy ludzi, no chyba te ręce to chyba należy policzyć, a osoby, tak. Czyli taki ogólny trend jest, że brakuje i rzeczywiście z wybuchem wojny na Ukrainie odjechało z naszego rynku mnóstwo właśnie budowlańców, wyjechało.
Tak, no pojechali na wojnę walczyć o swój kraj i zrozumiałem było, że mogli takiego wyboru dokonać, a tutaj niewątpliwie na naszym rynku w tym momencie sytuacja się pogłębiła, to widać. Miejmy nadzieję, że wojna niebawem się zakończy i sytuacja się ustabilizuje. Pytanie, czy oni z powrotem tutaj wrócą, czy jednak zostaną tam, żeby odbudowywać swój kraj, prawda?
No właśnie, tam dopiero będzie potrzeba rąk do pracy. Ale to też może, bo o tym się mówi, no, ratować, no, chociaż nie wiadomo właśnie, jak to się odbije na naszym rynku
pracy. I tak myślę teraz, że jak okaże się, że będzie potrzeba odbudowy Ukrainy, to wiele firm, rąk do pracy, nawet które teraz tu pracują, pojadą na Ukrainę pomagać. Więc u nas problem z realizacją usług w tym sektorze może być tak naprawdę w przyszłości jeszcze gorszy. Mhm.
Proszę państwa, z raportu wynika, że w Wielkopolsce brakuje nie tylko pracowników budownictwa, chociaż to jest jedna z trzech branż, w których najbardziej brakuje, bo jest jeszcze edukacja i branża medyczno-opiekuńcza. Ile osób zatrudniają te sektory w naszym regionie? O tym mówi Arleta Olbrot z Urzędu Statystycznego w Poznaniu.
W 2022 roku w gospodarce narodowej, z danych według miejsca zamieszkania pracujących, w województwie wielkopolskim pracowało 1 537 720 osób, z czego w budownictwie 117 222 osoby, w edukacji 110 243 osoby, natomiast w ochronie zdrowia i opiece społecznej 76 184 osoby. Z bieżących danych statystyka publiczna dysponuje informacjami z sektora przedsiębiorstw z podmiotów gospodarczych powyżej 9 pracujących. Zgodnie z tymi danymi, we wrześniu ubiegłego roku w województwie wielkopolskim liczba pracujących w sekcji budownictwo wyniosła 43 700 osób. To jest o 0,5% więcej niż we wrześniu poprzedniego roku, z czego 34,6% stanowili pracownicy przy budowie budynków.
Tak, mówimy, że radio nie lubi liczb, trochę tych liczb państwo usłyszeli, no ale przypomnę, że ponad 1,5 miliona osób zatrudnionych, 1 530 000, jeszcze tam było więcej, zatrudnionych w Wielkopolsce w gospodarce narodowej, to dużo czy mało, okazuje się, że za mało, bo brakuje w pewnych zawodach, a jest mieszkańców Wielkopolski ponad 3,5 miliona. No i dodajmy jeszcze, że w Wielkopolsce bezrobocie dane według czerwca 2023, czy z czerwca, wynosiło 3% według jednej danej, a według innych danych 1,5% to były dane badające aktywność ekonomiczną mieszkańców. Pani naczelnik, ja mam do pani pytanie, czy kiedy wy słyszycie takie właśnie liczby, że w danej branży brakuje iluś pracowników, czy to powoduje, że taka instytucja jak Izba Rzemieślnicza, nie wiem, zaczyna działać w tym kierunku, żeby tych budowlańców było więcej, że wy reagujecie na takie dane, na takie liczby, no i chcecie na tym rynku te braki wyrównać?
Tak, staramy się to, chociaż to jest trudne, natomiast oczywiście podejmując wszelkie działania promujące, kształcenie zawodowe, czy będąc na targach edukacyjnych, na arenie zawodu, w jakichś lokalnych imprezach takich właśnie prezentujących ofertę edukacyjną lub też organizując takie imprezy samodzielnie. W zeszłym roku mieliśmy w 17 kwietnia festiwal rzemiosła właśnie promujący kształcenie zawodowe organizowane przez naszą instytucję. Na tych wszystkich wydarzeniach staramy się w szczególności robić warsztaty na żywo, pokazywać wykonywanie tej pracy, również zapraszając pracodawców czy inne osoby, które tą branżę reprezentują, po to, żeby właśnie takimi żywymi przykładami zachęcać młodzież do wyboru tej drogi kształcenia. Trudno powiedzieć, czy to ma duże czy mniejsze przełożenie na wybór drogi edukacyjnej, natomiast takim dobrym przykładem, który chyba ma dobre jakby wskazanie na to, że te działania są słuszne i mogą przyczynić się do zwiększonych wyborów edukacji w danych zawodach, jest właśnie zeszłoroczny nasz festiwal, bowiem w trakcie tej imprezy robiliśmy między innymi pokaz mody przy współpracy z Zespołem Szkół Odzieżowych w Poznaniu i w wyniku tego pokazu i tych wszystkich działań okazało się, że szkoła odzieżowa po chyba 16 latach udało się utworzyć w niej klasę krawców. tak? Gdzie wcześniej w ogóle nie mieliśmy w Poznaniu od wielu, wielu lat żadnych uczniów kształcących się tego zawodu, więc niewątpliwie takie działania właśnie wskazujące na jakieś konkretne zawody, dobrze ich wypromowanie, mogą mieć pozytywny skutek, ale to nie zawsze jest mierzalne, tak? Tutaj akurat to się udało uzyskać.
Oczywiście. No i mamy pierwszy telefon. Ja nie zdążyłem jeszcze powiedzieć, że jak zwykle telefon jest otwarty. Stali słuchacze o tym wiedzą. 618-654-654 numer do studia. I zadzwonił pan Krzysztof. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Tak w kwestii, wie pan, co właśnie tych braków na rynku. Powiem panu tak, moje życie zawodowe jest związane z dwoma trochę przeciwstawnymi branżami, bo i z budowlanką, i z motoryzacją. Ale do czego dążę? Wie pan co, w jednej i w drugiej, że tak powiem, branży, wie pan co, miałem doświadczenie właśnie z młodymi ludźmi, których de facto, wie pan, miałem też do zawodu przysposabiać i tak dalej. No, wie pan, nie chciałbym też generalizować, ale no kurczę, no niestety, no w przeważającej większości, tak jak to właśnie już na antenie padło, to powiem panu tak, no największą chorobą, moim zdaniem, wie pan co, w przyuczaniu do zawodu jest właśnie ten telefon komórkowy. Wie pan, mi się to w głowie nie mieści, wie pan co, że nie wiem, że kiedy ja idę do pracy, to nie wiem, kiedy chcę sobie, wyciągam telefon, wie pan, sobie tam szperam i tak dalej, no to jest dla mnie po prostu wręcz nie do pomyślenia. A druga kwestia, wie pan co, też teraz te braki tych właśnie fachowców, powiem panu tak, no ja niestety, no właśnie też z budowlanki musiałem się przebranżowić, bo niestety powiem panu w ten sposób, że no kręgosłup mi wysiadł i no niestety musiałem z tej budowlanki zrezygnować. A trzecia sprawa, wie pan, to jest taka, że pamiętam, kiedy skończyłem szkołę podstawową i przyszło co do wyboru szkoły, to wie pan co, pamiętam nawet słowa, wie pan co, niektórych nauczycieli, że do zawodówek idą tylko nieuki i głąby. A wie pan co, tak teraz, szczerze mówiąc, z perspektywy czasu, wie pan co, żałuję, że do tej zawodówki nie poszedłem.
A jaką szkołę pan wtedy wybrał?
Wie pan co, no ja jestem tak zwany MPO, czyli młodzież po ogólniaku, nie? No, później miały być jeszcze studia, ale no niestety przez sytuację moją życiową nie wyszło to i tak dalej, ale powiem panu szczerze, że naprawdę z wieloma moimi rówieśnikami, wie pan co, właśnie rozmawiam i oni też, kurczę, no de facto, nie mówię, że wszyscy, ale wielu, wie pan co, właśnie z nich żałuje właśnie, że nie poszło do tej szkoły zawodowej właśnie, żeby mieć, wie pan, tak zwany twardy fach w ręku, nie?
Jasne.
A z kolei tylko jeszcze jedno zdanie dorzucę, wie pan co, odnośnie tego braku nauczycieli. Moja bardzo bliska przyjaciółka właśnie z czasów licealnych jest, wie pan co, polonistką w szkole podstawowej i tak dalej. I wie pan co, kiedy ja słyszę, jakie, wie pan co, jest podejście do nauczycieli, jak są traktowani, nie powiem, że tylko przez młodzież, ale wie pan co, też przez rodziców, to szczerze mówiąc, ja się, wie pan co, się nie dziwię, że ludzie za bardzo się nie garną do tego zawodu, bo jest to, kurczę, ciężka praca. Nie ma to ukrywać.
Dziękuję panu. Kilka refleksji, kilka gorzkich, kilka pół żartem, pół serio od pana Krzysztofa. Samo życie, pani Iwono, tak?
Tak, dokładnie. Nasze życie na co dzień, to co słyszymy od naszych klientów, którzy do nas dzwonią, to po części właśnie reprezentuje głos tutaj naszego słuchacza. I tutaj właśnie gdzieś wybrzmiewa to, co też nasz słuchacz powiedział. Często młodzież nie wybiera tego kształcenia zawodowego, bo rodzice, bo koledzy, czy różne inne względy zadecydowały, że poszli do szkoły średniej. Nie do końca tam się spełnili, nie poszli na studia i później szukają drogi właśnie zawodowej, na poziomie powiedzmy zawodów szkoły branżowej.
Ale też o ogólniaku się mówiło, że to jest takie dla niezdecydowanych, co nie wiedzą, co właściwie chcą robić jeszcze.
No tak jest. Rzeczywiście dzisiaj tak też dzieci wybierają szkołę średnią właśnie z tego względu, bo nie wiedzą, co robić. Ale myślę, że jak każdy z nas, taki jakby mielibyśmy system, wybierał szkołę zawodową jako pierwszą, nauczył się jakiegoś fachu w ręku i nawet jak później nie wybrał tej drogi edukacyjnej, tylko dalej gdzieś się kształcił i zmieniał zawód, to jednak taka praca u podstaw, wykonywanie fizyczne pewnych czynności powoduje, że nabieramy pokory, szacunku do wykonywania tych zawodów, a jak byśmy się dalej edukowali w tym kierunku, to powiem na przykładzie tego naszego obszaru, czyli branży budowlanej, to jest idealne, gdzie możemy powiedzieć, że ktoś, kto uczył się murowania, czy nie wiem, kładzenia instalacji, później poszedł do szkoły średniej i na studia i był architektem, to już doskonale wie, jak to zaprojektować i potem dobrze wykonać, bo dotknął tego praktycznie, tak? A często właśnie gdzieś wśród tych osób, które wykonują zawody po studiach, z uwagi na brak tego doświadczenia takich prostych prac, powoduje, że no, trudniej jest pewne rzeczy przewidzieć, zaprojektować i tym osobom zrozumieć i wykonać, więc na pewno no, zawsze całym sercem będę promować kształcenie zawodowe i wybór tej ścieżki kształcenia, w szczególności w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, którą tutaj nasza organizacja poprzez cechy i pracodawców zrzeszonych no, w tym obszarze zawodów rzemieślniczych, tak, prowadzi, dlatego że to powoduje, że młody człowiek, który uczy się zawodu, trafia do firmy, jest pracownikiem, a więc członkiem zespołu tej firmy. I to sprawia, że on na co dzień ucząc się i wykonując dany zawód, dotyka sytuacji problemowych, tak? To nie jest zaaranżowana usterka w pojeździe, czy sztucznie wytworzona ściana, na której kładziemy płytki i metr i potem odklejamy i na nowo, tylko mamy narożniki krzywe, mamy jakąś awarię samochodu, którą wcale nie jest łatwo rozwiązać, co to jest, tak? Bo tak bywa, bo to nie jest zaprogramowane i nauczyciel nie podpowie, co zrobić, tylko po prostu trzeba szukać, tak? I to bardzo dobrze przygotowuje do życia, a poza tym przede wszystkim te młode osoby mają kontakt z ludźmi, jeżeli oczywiście tak ten prowadzący, tak, instruktor, nauczyciel, pracodawca dopuszcza ich do klienta, pozwala z nimi porozmawiać, to oni to są tak miękko wprowadzeni na rynek pracy, tak, czyli umieją po prostu poruszać się w firmie i wtedy jak kończą szkołę, to już nie jest dla nich problemem pójść do pracy, no bo już cały czas tak naprawdę w niej tkwili, tylko troszkę w innym statusie, tak, podwójnego ucznia i młodocianego pracownika, więc no to powinniśmy promować i młodzież zachęcać zawodów. Tutaj branża budowlana jest ciężka, tak? Natomiast oczywiście branż na poziomie szkoły branżowej pierwszego stopnia i zawodów jest bardzo wiele. Rzemiosło ma w swojej ofercie ponad 140 zawodów, więc tak naprawdę każdy, kto się interesuje czymś i chciałby to zgłębić, znajdzie.
No i są to zawody, poprzez które dotyka się życia. Tak. Ja oddaję głos kolejnym dwóm słuchaczom. Może najpierw pan Piotr, halo?
Dzień dobry państwu. Chciałem powiedzieć, że właśnie jestem przykładem takiego ustawicznego uczenia, bo w szkole podstawowej miałem, no, świadectwo, no, 4,5, że był konkurs, nie dostałem się do szkoły wymarzonej. Poszedłem do szkoły przyzakładowej w elektromontażu, gdzie zrobiłem szkołę zawodową. Bardzo dobrzy fachowcy nauczyli takiej pracy od podstaw tej, w kierunku elektrycznym. W tej szkole zrobiłem technikum dla pracujących też. I po maturze oczywiście dostałem się na studia. W tym zawodzie elektrycznym przepracowałem 17 lat. Pracowałem na budowach różnych, na terenie miasta Poznania, na warsztacie pracowałem, między innymi też w Elana Toruń, budowa eksportowa, budowałem elektrownię atomową w Greifswaldzie w Niemczech, ale gdy już skończyłem te studia i potem wróciłem z Niemiec, no to mając jeszcze wyższe wykształcenie, poszedłem do szkoły. Także mam dwa zawody, ale muszę powiedzieć, sentyment do tego pierwszego zawsze. Jak ktokolwiek mi powie, że ma tam gdzieś awarię, ale na tych dużych prądach, to torba na plecy i idę. Idę i zawsze, no, po prostu tak długo walczę, aż to zrobię. Nie zostaję pokonany przy tym, to tak mi zostało w głowie, ale ci fachowcy w elektromontażu tutaj poznański bardzo dobrze uczyli. Stare daty byli, chociaż w tej chwili się technologia zmieniła, sprzętu, wykonywania tych prac i tak dalej, ale ci starzy fachowcy bardzo dobrze. Tak nauczyli, wymagali, wyzywali, ale naprawdę zawodu nauczyli. No ja mam dwa zawody. Znaczy mam jeszcze jeden zawód, ale mówię, dużo zawodów, mało dochodów. W tej chwili jestem na emeryturze. Ale gdy tylko gdziekolwiek u znajomych jest awaria, torba na plecy już idę.
To panie Piotrze, na koniec pan zapytam, tak? Skoro ma pan taki bagaż doświadczeń w swoim plecaku i pan to niesie przez życie, to gdyby pana ktoś zapytał, młody człowiek stojący przed wyborem teraz kończy szkołę podstawową, zastanawia się co dalej, co by pan poradził? Czym się kierować, szukając teraz swojego miejsca?
A to znaczy, jak pracowałem z młodzieżą, zawsze podpowiadałem, mówię, albo to mało, że tam jest. Powiem tak, w Rogoźnie pracowałem w zespole szkół tych zawodowych, gdzie też uczyłem w klasach zawodowych. Bardzo dobry kontakt miałem z elektrykami i zawsze mówię, to mnie tam pytali chłopacy, skąd ja tą wiedzę mam, skąd posiadam? Bo mówię, no pan wszystko wie. Nie wiem, akurat no, w tej dziedzinie wiedziałem, ale ucząc w szkołach podstawowych różnych, to zawsze podpowiadałem, jak ta praca wygląda, jakie są podstawy, jak wygląda teoria i tak dalej.
Tak, tak, ale czy myśleć o tym, ile będę zarabiał, czy będę zadowolony z roboty, a może mniej z pieniędzy?
Powiem tak, nieraz na SOPA zabieram swoich absolwentów i pytam się, gdzie pracuję. Oczywiście w zawodach budowlanych. Jeden mi tam kiedyś powiedział, no mi wstyd było powiedzieć, że ja zarabiam, bo jak mi powiedział, to mi tam włosy w głowę stanął. Mówi, wie pan co, ja zarobię, ale naprawdę się napracuję, napracuję się. Także te zawody budowlane na pewno są ciężkie, no ale to dla wytrwałych, nie dla tych, co się nie uczą do głowów i tak dalej, ale naprawdę tam się wymaga ciężkiej pracy. Podpowiadam nieraz, mnie uczniowie pytają, a już jest na emeryturze, ale jak jeszcze mnie pracowałem, podpytywali, to zawsze mówiłem, jak to wygląda. W szkole zawodowej, kształcenie, praktyki, nauka i tak dalej. Ale to w ogóle nie zatrzymuje, jakby nie daje szlabanu, żeby nie skończyć studiów.
No jasne.
No ja skończyłem akurat.
Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję panu za opowieść. No i znowu chcę takie banalne powiedzieć samo życie, no ale widać, że trzeba, znaczy inaczej, wynika z tego, to kolejna opowieść, że warto mieć konkretny fakt
tak,
w ręku.
Tak, tak. No, te przykłady pokazują właśnie, tak powinniśmy promować i zachęcać młodzież właśnie pokazując takie przykłady osób, bowiem no ta droga tak naprawdę jest najlepsza, tak? Rzeczywiście od podstaw nauczenie i potem kontynuacja, także szkoła branżowa nie zamyka. Kiedyś to była zasadnicza szkoła zawodowa, potem technikum uzupełniające i studia, taka droga do wyższej uczelni. Natomiast dzisiaj mamy szkołę branżową pierwszego stopnia, następnie szkołę branżową drugiego stopnia. Więc też można powiedzieć, że z nazwy się tylko zmieniła, jest też kontynuacją. Jeżeli ktoś podejmie tej nauki od razu, zawsze też jeszcze ma możliwość podejścia do liceum dla dorosłych, zdobywania dodatkowych umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, czyli de facto jakby równolegle dodatkowe zawody zdobywcia, no i też oczywiście pójście na studia, więc ja myślę, że jeżeli ktoś ma jakąś pasję, zainteresowanie i chce się nauczyć, potem pracować, to w każdym zawodzie znajdzie się, bo chodzi do pracy jakby z miłości, tak, i przyjemności, a nie z obowiązku, więc w każdym obszarze są ludzie, którzy się interesują tym, no i mogą pracować.
Panie Bogumile, oddaję panu głos, bo pan bardzo długo czeka. Dzień dobry.
Najpierw chciałem się pana zapytać o 11:00, dlaczego program był wyłączony. Akurat czytał dziennikarz na temat rolnictwa i właśnie komuś
no
nie było.
No nic panu nie powiem, bo nie wiem, może przypadek. Nie wiem pan.
Nie wiem. Bo już się za was bierą. A teraz
panie Bogumile, w temacie, proszę.
Teraz w temacie. Tam te panie to ładnie śpiewają, powinny być piosenkarkami. Proszę pana, ja mam swojego podwórka. Moje wnuki poszły do zawodówki. Pokończyli jedne meblarskie, drugi, bo ono dziadek był rzeźnikiem, wyuczył jego ojca i wnuczek poszedł też na szkołę masarsko-rzeźniczą i czeladnikiem został. I proszę pana, pracował w zakładach mięsnych, to co? Ano na szybki taśmie poszedł z początku. Dobrze pracował. To jego wyrzucili z taśmy, poszedł na tam do zamrażalni, co tam te płucusze wieszają, a przyjęli tych negusów, już nie powiem, bo my tam pomordowali na Ukrainie dzieci, całą rodzinę. I to negusów przyjęli, co robią tylko 3 godziny, a resztę se nożamy, pukają o taśmę i takich ludzi. A wnuki moje się wkurzyli, a tu firmą u mnie, w mojej okolicy to było kilkanaście, branżowe, budowlano-remontowe, budownictwo prowadzili. Wszystko się wkurzyło, to od stycznia wyjechali do Niemiec, do Anglii, do Holandii. No i mój wnuk pojechał też, ale już nie jako masaż, tylko pojechał w firmie budowlanej. Tu skończył na dźwigach kurs i skończył na tiry i poszedł tam, wie pan ile zarabia, 13 tysięcy, a tu u nas zarobił 1800 zł na czysto. I te panie trochę od rzeczy mówią. Młodzież się garnie do takich zawodów, bo jest to najlepszy zawód. Nie tam pisarze, dziennikarze. Teraz dziennikarze to zarobili, gdzie to wszyscy. I to mi się nie podoba, bo przecież tu by było w Polsce roboty dosyć. Ja teraz czekam, miałem mieć firmę w tym roku, żeby mi tu przestawili meble, te okna przestawiali, no remont domu, no nie mogę znaleźć, bo wszystko, nawet w rodziny to mieli firmę budowlaną, uciekli za granicę. Tu nie ma teraz przyszłości w Polsce taka młodzież. Następny wnuk chciałby iść na zawód krawiecko, tam na krawiecko. No nie może nigdzie szkoły znaleźć, bo go wszędzie nie przyjmują. No i się wkurzył i też poszedł tam trochę dorobić sobie tak po ludziach tam do ogrodników, do tego no.
Rozumiem. Panie Bogumiłe, bardzo dziękuję.
To jest, wie pan, to jest takie bzdury opowiadanie. Młodzież chce pracować, tylko w Polsce za pół roku to nie będzie w ogóle pracy.
Ja tak tylko odbieram tutaj, dziękuję panie Bogumile, tak odbieram pana Bogumiła opowieść, że młodzież chce pracować, ale za duże pieniądze chyba od razu. No tak bym to spuentował. Nie wiem, czy dobrze
na
mówię.
Pewno chcieliby wszyscy zarabiać jak najwięcej, to niewątpliwie ten trend jest. Natomiast no nie da się też, wiadomo, różne względy ekonomiczne, koszty pracodawcy, a też taka logika, tak? No ktoś, kto zaczyna, powinien mniej zarabiać, jak ma doświadczenie, no to te widełki wynagrodzeń powinny mu rosnąć po to, żeby też motywować i utrzymywać doświadczonych pracowników, prawda? Więc niewątpliwie.
No doświadczenie
nie
powinno kosztować,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie.
I przychodzę z doświadczeniem, no i na starcie mam większe pieniądze niż ten debiutant, powiedzmy. Panie Adamie, jeszcze oddaję panu głos. Halo.
Dzień dobry. W Polsce według mnie szkoły zawodowe no, cieszą się złą sławą. Zresztą tutaj sam pan redaktor też przedstawił, że to tak negatywnie jest postrzegana.
No było w każdym razie. Może już nie jest.
No, dlatego zmieniły też nazwy na szkoły branżowe, żeby się z zawodówkami nie kojarzyło, żeby ten wizerunek trochę zmienić. A fakt jest taki, że są zawody takie, że faktycznie, jeżeli uczeń nie jest zdolny, to się mówi, idź do tej zawodówki, żebyś jakikolwiek zawód miał jakiś prosty i mógł coś w życiu robić, ale są też takie zawody, automatyk, mechatronik, gdzie podejrzewam, że nie jeden licealista nie dałby sobie rady, człowiek z maturą, ze studiami. I do tych klas zawodowych właśnie, gdzie są potrzebni potrzebna duże zdolności ucznia, no to brakuje chętnych, no bo wybierają klasy technikalne, ale tam nie ma takiej praktyki i ci automatycy potem dużo muszą sami nadrabiać. Także jest szkoła branżowa, to jest wrzucenie wszystkich do jednego worka, a tu jest naprawdę rozpiętość wymagań bardzo, bardzo duża, szeroka i to myślę, że w dużym stopniu powoduje, że nie ma tych osób chętnych do szkół branżowych. Bo to jest, no nie jest to, nie brzmi to ambitnie. Aczkolwiek skończyć automatyka w szkole zawodowej to jest wyzwanie naprawdę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu.
No podzielam tego pana zdanie, rzeczywiście tak jest, bo no jest bardzo duża różnorodność zawodów i są z bardzo dużym stopniem zaangażowania technologicznego i nowoczesnych rozwiązań. No i mamy jakieś proste zawody, gdzie faktycznie te czynności się powtarza. Aczkolwiek w każdym zawodzie no można się rozwijać, szukać i dalej nawet trzeba nowych rozwiązań, nowych receptur, tak, technik, no po to, żeby być coraz lepszym i dobrze zarabiać, tak, bo niewątpliwie tak jak pan zauważył, no to ludzie z doświadczeniem zawsze będą wyżej wynagradzani.
A ja tylko dodam, że barometr zawodów swoim badaniem objął 168 zawodów. Także pewno o niektórych może się okazać, że nawet nie słyszeliśmy. Mam, ale nie patrzyłem dokładnie na ten spis. Natomiast proszę państwa, wróćmy jeszcze do materiałów reporterskich przygotowanych przez Magdę Konieczną. W branży medycznej obok lekarzy, pielęgniarek potrzeba też fizjoterapeutów, psychologów i psychoterapeutów, ale na brak pracowników narzekają też inne branże. Wśród zawodów deficytowych znaleźli się maszyniści, kierowcy ciężarówek i pracownicy służb mundurowych. Jeszcze raz Agnieszka Kownacka z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, z którą rozmawiała Magdalena Konieczna.
Też są braki w służbach mundurowych. Myślę, że tutaj największe znaczenie ma poziom wynagrodzenia jednak. No i to jest odpowiedzialna praca, więc tak jak mówiłam, pracownicy wybierają zawody z wyższym wynagrodzeniem.
Mimo, że stabilna w zasadzie, bo ta pensja co miesiąc wpływa, prawda?
Tak, ale to też jest znak dzisiejszych czasów. Kiedy my, pracownicy w starszych kategoriach wiekowych, dla nas najbardziej ważne w pracy jest stabilność zatrudnienia, więc jesteśmy gotowi podjąć zatrudnienia za mniejsze wynagrodzenie, ale żeby to była praca stabilna, tak dla młodych ludzi to absolutnie nie ma znaczenia. Praca ma być wyzwaniem, ma stanowić rozwój moich umiejętności zawodowych, ma być ciekawa, natomiast to, czy ona będzie stabilna, jest mniej ważne dla młodych pracowników. Oni zdają sobie doskonale sprawę, że w ciągu swojego życia zawodowego co najmniej kilka, jak nie kilkanaście razy zmienią pracę i są na to gotowi.
Tak, na pewno tak jest. Gdzie młodzi ludzie, to widzimy nawet już w trakcie nauki, tak jak wiele osób zmienia firmy, ucząc się, właśnie szukając nowych firm, może lepszych możliwości w tych, u tych pracodawców, no i też wśród normalnych pracowników nie uczących się, a zatrudnionych w różnych firmach, rzeczywiście widzimy taką swobodę. No to jest właśnie znak naszych czasów po prostu i tego, co nadeszło.
To chyba dobrze, że człowiek młody nie przywiązuje się za bardzo.
Oczywiście.
Chociaż może to być wadą, bo chyba nie jeden pracodawca chciałby, żeby ten jego pracownik no jednak się jakoś emocjonalnie identyfikował też z tą firmą.
Jak najbardziej. Najlepiej, żeby jeżeli już chce rozwiązać tą umowę o pracę, to wcześniej powiadomił tego pracodawcę. Czasem tak jest, że po prostu nie przychodzi na drugi dzień do pracy, a praca jest do wykonania, tak? I się pojawia problem rzeczywiście.
Jeszcze jeden telefon odbiorę. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Oddajmy panu głos. Tak, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry. Tak średnio raz w roku do państwa dzwonię w tym temacie.
To cieszymy się.
Tak, co roku jest taka sama audycja.
Bo co roku jest raport.
Tak jest. I po tym raporcie, no niestety, był moment, że wszyscy pokpili szkoły zawodowe, bo pokpili. I wszyscy w domu chcieli mieć inżynierów i magistrów. Taka niestety to jest wina rodziców, bo i pokolenia, które wychowywało obecne to pokolenie i tak to jest. I te dzieci nie mają nawyku pracy, nie mają nawyku obowiązku. Ja nie mówię o wszystkich, tylko w większości tak jest niestety. Poza tym wszystko szkolnictwa, które mamy...
No bo wie pan, bo takie myślenie rodziców też jest często pokutowało, nie wiem, chyba cały czas pokutuje, no. Bo ja chcę, żebyś ty miał lepiej niż ja mam.
No wie pan co, no to tak z takiego samego założenia chodził mój tata, 45 lat, ja nie chciałem iść do szkoły średniej i tak dalej, znaczy średniej do liceum, bo będziesz miał lepiej, takie lepiej. No, jestem rzemieślnikiem, mój tata był rzemieślnikiem i Bogu dzięki, mój syn też jest rzemieślnikiem. I odpukać.
Czyli tradycja zachowana, czyli tradycja rodzinna.
Może rodzinna, może nie, ale zawodowo, ale rzemieślniczo tak. Ale do czego zmierzam? Proszę się przyjrzeć, ja nie jestem absolutnie, proszę mi dobrze zrozumieć, żadnym fanatykiem ani sympatykiem niemieckim, ale system szkolnictwa niemieckiego zupełnie inaczej idzie. Tam od samego początku te dzieci są w jakiś sposób prowadzę. Mam przykład po mojej bratanicy, która tam mieszka. Teraz zaczęła gimnazjum w tym roku szkolnym. One, jeżeli masz predyspozycję, idziesz do takiej szkoły, która da ci możliwość startu w życie później na studia i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie, idziesz do innej szkoły, do tej grundschule, jesteś przystosowywany do jakiegoś zawodu, do predyspozycji, które posiadasz. Jest to wszystko rozbijane, rozdzielane. Zawsze z tego drugiego poziomu możesz iść dalej do technikum, szkoły średniej, skończyć studia i tak dalej, i tak dalej. Ale od małego tam działa system taki, a nie inny, że oni wszyscy myślą, tylko w Niemczech, tak, ale o tym, że ktoś musi pracować. A u nas cały czas, jak jest teraz, ale ileś lat temu, 80% młodych ludzi chodziło na studia, a 20 chodziło do szkół zawodowych. I teraz mamy lukę we wszystkim. We wszystkim. To, o czym pani mówi z Izby Rzemieślniczej, ja mam paru przyjaciół, którzy są zrzeszeni w Izbie Rzemieślniczej w różnych branżach i to potwierdzają. To, no niestety nie ma od początku kształcenia w szkole podstawowej. Może teraz się zmieniło, nie wiem, bo moje dzieci są już za duże i za stare, to żebym wiedział, czy idzie w szkole podstawowej, ale z tego, co wiem, nie ma w tą stronę edukacji, nie ma tego systemu w szkolnictwie takiego, który by kierował ludzi do pracy w zawodach poszczególnych. Czy to jest, nie wiem, ktokolwiek.
Nie, ma pan rację, nie ma.
No bo niestety nie ma i długo jeszcze potrwa, zanim się to zmieni. Od lat się mówi, ja pamiętam, się mówi o tym, że bo system szkolnictwa zawodowego trzeba wzmocnić. I co się dzieje? I się nic nie dzieje. A nawet jeżeli to już zaistnieje, bo teraz ja jako właściciel firmy już pomijam wszystkie kursy, które muszę porobić.
Proszę pana już postawienie kropki, bo musimy kończyć pomału.
Także tu niestety system szkolnictwa powinien być przegniony i Wszystkiego najlepszego życzenia.
Do dziękuję panu bardzo. Miło,
że
pan zadzwonił.
Jeżeli mogę, to tutaj dodam, bo faktycznie nie ma w systemie edukacji czegoś takiego jak kierunkowania. Jest co prawda od niedawna, bo w 2019 roku wprowadzono obowiązkowe doradztwo zawodowe do szkół, do przedszkoli, w szkołach, w szczególności w klasach 7 i 8 jest to realizowane w formie 10 godzin w roku, ale to jest za mało. To jest bardziej takie rozpoznanie swoich mocnych, słabych stron i pomoc w przygotowaniu wniosku tak naprawdę często do szkoły ponadpodstawowej. Natomiast niewątpliwie to doradztwo zawodowe i takie badanie zainteresowań, ale pogłębione, żeby ukierunkowywać już w jakieś konkretne branże, zawody, mogłoby to, jeżeli byłoby w szerszym wymiarze czasowym realizowane, mogłoby to pomóc dużo w naszym systemie. No ale na razie na to pewnie środków brakuje, no bo to jest kwestia godzin, które by były realizowane po prostu w szkole w tym obszarze.
Bardzo dziękuję pani za przybycie do studia. Morał taki, że ceńmy rzemiosło, ceńmy zawodowców, szkoły zawodowe, tych, którzy uczą, wykonawców konkretnych zawodów, no i tych rzemieślników, którzy też niechaj niosą swoje przesłanie młodym, przekazują te pałeczki niżej młodym pokoleniom, no bo się okazuje, że bez nich to nie ujedziemy.
No, będzie ciężko. Świat bez rzemieślników nie istnieje. Wszystko, co nas otacza, to praca właśnie rzemieślnicza, tak? Stolarze, murarze, to co jemy, to co czytamy, wszystko nas dotyka.
Bardzo dziękuję. Pani Iwona Derda, dziękuję. Naczelnik Wydziału Oświaty w Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, była naszym gościem w tej godzinie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę. No i dziękuję państwu za uwagę. Rafał Regulski żegna się, a Paweł Krytkowski z państwem zostaje. Do usłyszenia.
W środku dnia.